Ty pięknie piszesz o tym podróżowaniu przypraw, o tym, jak one się przemieszczały, nawet w kontekście różnego rodzaju konfliktów. Piszesz o tym, że kiedy ruszyły wyprawy krzyżowe, to czasami zapominano o celu, a ten świat przypraw tak pochłaniał, że kiedy wracano, były takie teorie, że przyprawy są boskiego pochodzenia i przez dłuższy czas w ten sposób właśnie też podbijano ich cenę, przywożąc je. To jest niesamowite.
To jest niesamowite. Właściwie, gdybyśmy spojrzeli na rynek europejski handlu przyprawami, no to przez właściwie większą część średniowiecza ten biznes, bo to był wielki biznes, kontrolowali kupcy arabscy. Nie było drogi morskiej do Indii na wschód, tak właściwie nikt do końca nie wiedział, gdzie te wszystkie przyprawy rosną. To jest niebywałe, że przecież Europejczycy dopiero pod koniec XVI wieku dowiedzieli się, gdzie rośnie gałka, że ona rośnie na Molukach, na wyspach Banda, daleko, daleko w dzisiejszej Indonezji. A Arabowie im przez wieki do głów wkładali, że to gdzieś tam w Indiach, gdzieś tam w Chinach, ale nie wiadomo gdzie. Wszyscy myśleli, że gałka jest orzechem. Koniec XVI wieku Portugalczycy dowiadują się, że gałka to jest owoc, a gałka, którą my kupujemy suchą, to jest tak naprawdę pestka, a oprócz pestki jeszcze jest osnówka zwana macisem, którą też się wykorzystuje, ale to już bardziej później Anglicy zaczęli doceniać jej właściwości. Więc Arabowie kontrolowali ten rynek na drodze lądowej. Właściwie jak się pojawiała jakakolwiek konkurencja, no to ścinali od razu głowy. Tak samo było przecież z cynamonem. Przecież tajemnicą było, że najlepszy cynamon rośnie na Ceylonie, na dzisiejszej Sri Lance, a piękne legendy, już choćby nawet u Herodota, greckiego historyka, filozofa, pojawiają się, że to gdzieś są takie drzewa i tam są takie ptaki i te ptaki z tych dziobów wyrzucają i to się później zbiera i to wszystko nabierało jakiejś takiej niezwykłej, pięknej, baśniowej opowieści, żeby tylko nie powiedzieć, skąd one pochodzą. Marco Polo i jego słynna Biblia podróżnicza, czyli opisanie świata, też nie zdradza. Chociaż Marco Polo, który nie jest autorem tej księgi, ale ją dyktował, pisze, że jest zachwycony najpiękniejszą wyspą na świecie, jest właśnie Ceylon, ale ani słowa nie podaje o tym, że to jest wyspa cynamonowa. Przeciwnicy później będą mówić, że on tam nigdy nie był, że to w ogóle on tam naściemniał. Pamiętajmy, my mamy wyobrażenie tych wielkich podróżników tamtej epoki, akurat to jest druga połowa XIII wieku, Marco Polo, że to byli podróżnicy, tak? No oni nie prowadzili blogów, oni nie żyli z pisania. To byli biznesmeni, to byli kupcy, to byli handlowcy. Więc dla nich zdradzenie, gdzie co rośnie, było strzałem w kolano. No nie mogli sobie na to pozwolić, więc to wszystko było owiane tajemnicą.
Piszesz też w książce, że Kolumb szukał najkrótszej drogi do Indii, nie bez przyczyny.
No właśnie, wspomniany Kolumb, odkrywa pod koniec XV wieku karaibską wyspę Grenadę i dzisiaj Grenada jest głównym producentem gałki. Czyli to też pokazuje, że z Indonezji, dokładnie przez calutki świat, aż na Karaiby, drzewa zostały przeniesione i to jest Grenada jest jedynym krajem na świecie, który ma przyprawę w swojej fladze. Właśnie owoc muszkatałowca znajduje się we fladze Grenady. Ale z tymi przyprawami to tak nie było, że tak sobie było wolno je przesadzić z wyspy na wyspę. Oto toczyły się wojny. Zaczęli to Portugalczycy, potem się pojawili Holendrzy, potem Anglicy. Wszyscy się tłukli, wszyscy się oszukiwali, wszyscy wprowadzali monopol. I właściwie monopol na handel przyprawami skończył się dopiero w połowie XIX wieku.
Zastanawiam się nad tym, która z tych przypraw najbardziej się rozeszła po świecie, a która, jakbyśmy to określili, no nie wiem, jest gatunkiem najbardziej endemicznym. Czy na przykład podczas twoich podróży zdarzało ci się, że gdzieś trafiałeś i okazywało się, że jest jakaś przyprawa, której jeszcze nie znałeś, przypisana tylko dla tego konkretnego miejsca?
Królem przypraw jest pieprz. Mhm. Dlatego, że 30% światowej sprzedaży wszystkich przypraw globalnie stanowi właśnie ta przyprawa. Pieprz pochodzi z regionu malabarskiego, to są południowe, zachodnie Indie, ale pieprz rośnie w różnych krajach. Substytuty pieprzu mają różną wartość, którą zaniżały w ciągu wieków. Rocznie produkuje się 300 milionów ton pieprzu. Co ciekawe, do niedawna liderem były Indie. Dzisiaj liderem jest Wietnam, a jeszcze jakieś 60-80 lat temu Wietnam nikt go nie uprawiał. A dzisiaj dwukrotnie więcej uprawia się i zbiera pieprzu tam. Przyprawa, która mnie zaskoczyła, to był pieprz Kubeba. Małe ziareneczka takie z ogonkami. Ja ten pieprz kupiłem, jak byłem na wyspie Jawa. Sprzedawca mi powiedział, a to jest taki pieprz. No to go kupiłem. Bardzo ostry, zupełnie inny zapach ma. Dwa lata później, pracując nad książką, przeczytałem, że tylko w Indonezji, tylko na Jawie rośnie pieprz, który nazywa się właśnie pieprzem Kubeba ogoniastym. Mówię, halo, przecież ja mam ten pieprz. Więc udało mi się kupić pieprz Kubeba, będąc w Indonezji, kompletnie nie znając jego historii i tak dalej. Natomiast jeśli byśmy szukali gatunków takich endemicznych, no to na przykład gałka rosła tylko na Molukach. Tylko na Molukach, ale najciekawsza historia, bez wątpienia dla mnie, to jest wanilia. Historia z wanilią, to moglibyśmy film nakręcić. Kryminalny oczywiście. Zawsze wydawało mi się, że wanilia pochodzi z Madagaskaru. Byłem na Madagaskarze. Kupiłem najlepszą wanilię na świecie. Potem byłem w Meksyku. Tam specjalnie wanilii nie widziałem. Pracując nad książką, okazało się, że wanilia pochodzi z Meksyku. I przeżyłem szok kulturowy i zacząłem grzebać. Kto, kiedy, gdzie, jak. I rzeczywiście, rzecz niesamowita, to jest to, że wanilia pochodzi z Meksyku i była tam gatunkiem endemicznym. Już od starożytności Indianie Totonakowie byli zachwyceni jej właściwościami. Oczywiście jesteśmy w Meksyku, więc także rośnie tam kakaowiec. Oni dorzucali ziarenka wanilii do kakao. Tworzył się po prostu napój, była czekolada waniliowa, tak, o smaku waniliowym. Kiedy w XV wieku podbijają ich Aztekowie, nakazują sobie płacić różnego rodzaju daniny, haracze, okupy, właśnie laskami wanilii. Przychodzi rok 1519, na terenie Meksyku pojawiają się Hiszpanie, Cortes zostaje podjęty przez króla azteckiego podczas uroczystej kolacji i zostanie podany dziwny napój. Hiszpanie oszaleli na punkcie czekolady z wanilią. Natychmiast masowo sprowadzana jest do Europy. Z Hiszpanii, datujemy to na pierwszą połowę XVI wieku, bardzo szybko pojawia się na dworze francuskim, czasy Ludwika XIV, XV, no cała Europa oszalała na punkcie wanilii. Podanie damie wieczorową porą napoju z wanilią było jednoznaczne.
Kropka.
Kropka. Był to wielki afrodyzjak. Więc kolejnym krokiem, żyjemy już w czasach drugiej połowy XVI wieku, czasy kolonialne, mamy świetne uprawy, tak? My, Europejczycy, na terenach kolonii tych afrykańskich i przede wszystkim azjatyckich, zabrano z Meksyku sadzonki. Francuzi posadzili je na Maurytiusie. Stamtąd na Madagaskarze, na Seszelach, Holendrzy na swoich terenach, na terenach dzisiejszej Indonezji. Pięknie wanilia rośnie w nowych miejscach. Nawet piękniej niż w Meksyku. Jeden problem. Nie daje owoców. Przez dziesięciolecia wanilia w nowych miejscach pięknie rośnie, ale nie ma strączków. Dopiero w XIX wieku jeden z botaników rozwiązał zagadkę. Chodzi o kolibry. Piękne, małe kolibry, które mają tak ukształtowany dzióbek i żyją tylko w Meksyku i zapylają kwiaty wanilii, żeby dawały owoce. Rozwiązanie zagadki dopiero połowa XIX wieku. Przez dziesięciolecia wanilia nie owocowała nigdzie więcej na świecie.
No ale jak poradzono sobie z tym problemem?
Dwunastoletni francuski niewolnik na jednej z wysp kolonialnych odkrył, że można patyczkiem zrobionym z drzewa cytrusowego nabijać ręcznie, zapylać kwiatki. I do dziś na Madagaskarze, skąd pochodzi 90% światowej produkcji wanilii, ręcznie wykonują tę pracę kobiety, które nazywane są swatkami i każda taka swatka dziennie jest w stanie podziubać kwiatki, 2000 kwiatków, co nie znaczy, że wszystkie się zapylą. To dopiero początek historii wanilii.
Przeglądając książkę, natrafiamy przy każdej przyprawie na mapkę i wiemy albo skąd gdzie, albo gdzie najlepsza, a tutaj mamy schemat, który może właśnie trochę zaskoczyć.
Dużo jest takich schematów, rysuneczków, bo to jest też tak, jak sobie czytamy, robimy notatki, ja uwielbiam takie właśnie schematy, takie rysowania, bo właśnie ta książka zrodziła się z mojej ciekawości, skąd, dokąd i dlaczego te przyprawy wędrowały.
Jędrzeju, to opowiedz jeszcze naszym słuchaczom, jak Francuz Holendrom ukradł goździki.
No, goździkowce to jest kolejna historia cudowna, wspaniała. Jeśli już gdzieś dotarli Portugalczycy, a potem ich wypierali Holendrzy, no to wprowadzali embarga na daną przyprawę i wprowadzali po prostu monopol. Ale jak się pojawili Portugalczycy na Ceylonie, bo zacznę jeszcze od cynamonu, nim opowiem o goździkach, zachwycili się cynamonem, jak już wiedzieli skąd pochodzi, no to w pierwszym roku ponad 8 ton zostało do Lizbony cynamonu sprowadzonych. Ale jak zobaczyli, że to jest dobry biznes, a cynamon rośnie dziko, to można stworzyć plantację. Więc szybko stworzono plantację, ale była nadwyżka, więc trzeba było palić cynamon, żeby utrzymać wysoką cenę. Potem na Ceylonie pojawili się Holendrzy. Miejscowi się ucieszyli, że będą Holendrzy, bo już mieli dość Portugalczyków. Ale niestety Holendrzy okazali się jeszcze gorsi niż Portugalczycy i tak miejscowi mieli dwóch ciemiężców, a nie jednego. Ale z czasem Portugalczycy uderzyli już dalej na wschód, do portu Melaka, jesteśmy już na terenie dzisiejszej Malezji, a stamtąd jeszcze dalej na wyspy Banda, gdzie właśnie odkrywają drzewa goździkowców i drzewa muszkatałowe. Drzewa muszkatałowe zachwyciły już owocami, o czym mówiliśmy, drzewa wysokości 20 metrów. Kolejna rzecz, która dla mnie, nie wiem czy wiesz, są drzewa chłopcy i drzewa dziewczynki.
Nie wiedziałam.
Jedno drzewko chłopiec jest w stanie w sezonie zapylić 20 drzewek dziewczynek. Drzewa goździkowców sięgają wysokości 15 metrów i goździki to są pąki kwiatów, które przed rozkwitnięciem trzeba wychwycić odpowiedni moment, żeby zerwać te pąki. Wtedy je suszymy i mamy goździki. Zachwycono się goździkami niesamowicie. W połowie XVII wieku Holendrzy, którzy wtedy opanowali Moluki i nikogo nie dopuszczali, bardzo skrzętnie pilnowali tego, żeby nikt z wyspy nie ukradł sadzonek. No bo przecież gdyby sadzonki zostały ukradzione i na innych wyspach pojawił się, ich cena by spadła. Czy w XVII wieku goździki były drogie? Proszę sobie wyobrazić, że za kilogram goździków w połowie XVII wieku było można kupić całą kamienicę w Amsterdamie. Co się działo, kiedy była nadwyżka? Na ulicach Amsterdamu palono także goździki. Nie tylko cynamon, ale także palono goździki, żeby utrzymać cenę. Więc to, jak dzisiaj słyszymy, że zboże czy jedzenie wyrzucamy dzisiaj do oceanów, żeby utrzymać cenę, no to mamy fatalne wzorce z przeszłości, bo zawsze tak było to robione. W każdym razie wojsko Holendrzy bardzo mocno pilnowali na Molukach, żeby nikt sadzonki nie ukradł, ale pojawia się wątek pewnego Francuza, który był księdzem i który ewangelizował w Chinach i wracał drogą morską do Europy. Ale z zamiłowania był botanikiem, był pasjonatem roślinności. I tam się pojawił statek angielski i zaczął strzelać i on został ranny i tak trafił do niewoli i tak się znalazł na Molukach. I on tam to wszystko zobaczył, co tam rośnie i wiedział, że to stamtąd. No, to bogactwo, bo jednak no, przyprawy były wielkim bogactwem. Więc po czasie gdzieś tam z wojskiem, tak do końca w różnych książkach różnie piszą, w każdym razie to właśnie on, a jak on się pięknie nazywał, to był pan Piotr Pieprz. Pan Piotr Pieprz, Francuz, ukradł sadzonki. przesadził je na wyspy francuskie. Francuzi bardzo szybko rozmnożyli i tak właściwie goździk w krótkim czasie pojawił się już w bardzo różnych krajach. Tak samo muszkotałowiec pojawił się na Penangu, w okolicach właśnie Malezji dzisiejszej. Trafił także na wyspy karaibskie, o czym już mówiliśmy.
Powiedzmy o ciemnych stronach przypraw, bo one są. Były zawsze kiedyś były. I są
zawsze
dzisiaj.
Były i dzisiaj też. I to jest rzecz no, fatalna. I to nie tylko ta kwestia podrabiania przypraw, oszustwa, zbijania majątków i tak dalej, ale także, byśmy powiedzieli, takie sprawy kryminalne. I tutaj znów wracamy do, na przykład, na Madagaskar, do wanilii. Wycinane na potęgę są lasy deszczowe na Madagaskarze, żeby wanilię sadzić, bo bardzo łatwo jest oszukać i przeprać brudne pieniądze właśnie przy handlu i skupowaniu wanilii. I w ten proceder na Madagaskarze mafie światowe są zaangażowane. Więc z jednej strony degradacja środowiska, a z drugiej strony no, nieuczciwy handel. Zresztą w ogóle z wanilią jest rzecz bardzo ciekawa, bo wymyślenie sztucznej waniliny, czyli sztucznego aromatu, spowodował, że zainteresowanie świeżą wanilią spadło. I gdybyśmy prześledzili końcówkę XX wieku, to właściwie popytu na wanilię na świecie prawie w ogóle nie było. I to, co może nas bardzo zdziwić, to przełom nastąpił w roku 2003, kiedy pewna, no, najbardziej znana amerykańska firma produkująca bardzo popularny napój, który kupimy wszędzie na świecie, postanowiła wypuścić ten właśnie napój z dodatkiem wanilii. I pomysł marketingowy ich polegał na tym, że nie zastosują sztucznej waniliny, która już była wszędzie na świecie stosowana w przemyśle cukierniczym.
Też miałeś tak w dzieciństwie, że no, dla mnie wanilia to był cukier wanilinowy.
Oczywiście
ja już
byłem bardzo starym człowiekiem. Jak dopiero przeczytałem uważnie to opakowanie, że tam nie jest waniliowy, tylko wanilinowy. To był taki mały szok kulturowy. Nawet dzisiaj, kiedy rozmawiamy, 99% aromatu waniliowego globalnie, czyli zarówno w przemyśle spożywczym, cukierniczym, kosmetycznym, przecież to jest też składnik wielu perfum, stanowi właśnie wanilina. Tylko 1% aromatu stanowi prawdziwa wanilia. Ale wracając do tego koncernu, w 2003 roku postanowili wypuścić napój z prawdziwą wanilią i skupili całą wanilię, jaka była w magazynach na świecie. Automatycznie poszło to w górę. Potem pojawiło się jeszcze kilka światowych koncernów cukierniczych, które też zaczęły się reklamować, że prawdziwa wanilia jest w ich produktach. I nastąpił w ostatnich latach bardzo duży wzrost uprawy i sprzedaży. A to z kolei spowodowało właśnie tą nieuczciwość i korupcję związaną, że właśnie na wanilii można przeprać duże pieniądze.